Jak to dobrze znowu Was zobaczyć, tym razem w tym naszym takim listopadowym czasie. Myślę, że jednak trochę bardziej związanym z pewną zadumą, zamyśleniem nad życiem, oby tak było. I Pan Bóg w tym swoim planie, takim jaki ma dla nas, przewidział dzisiaj błogosławieństwo błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Myślę, że idealnie pasuje też do tego listopadowego czasu. I tu nawet w takich drobiazgach widać, że jak to mówił jeden z moich znajomych, opatrzność Boża to jest ciąg starannie zaplanowanych przypadków. I dużo w tym jest prawdy. Kochani, mogłoby się wydawać, słuchając tego błogosławieństwa, no, że właśnie to błogosławieństwo jest smutne, tak? Że jest związane trochę z taką beznadzieją, ale absolutnie tego nie dotyczy. Natomiast, żeby właściwie jakby spojrzeć na to błogosławieństwo, że błogosławieni, czyli szczęśliwi są ci, którzy się smucą, to od razu musimy zobaczyć taką bardzo ważną rzecz, że świat, w którym żyjemy, bardzo często żyje takimi pomieszanymi pojęciami i to mocno pomieszanymi, bo pomieszało nam się znaczenie różnych słów i też różnych rzeczywistości. I bardzo często teraz mylimy radość ze śmiechem, z wesołkowatością, szczęście z przyjemnością, a smutek z rozpaczą. To są bardzo różne rzeczywistości. I generalnie tendencja świata, jaki nas otacza i w którym siłą faktu uczestniczymy, siłą faktu tego, że żyjemy, że korzystamy z różnego rodzaju mediów, że dochodzą do nas różne wiadomości, może oglądamy różne filmy, programy. I ta kultura współczesna jest zaprogramowana na to, aby się śmiać, doznawać przyjemności, i by życie było lekkie, łatwe i przyjemne. A jak coś boli, to należy ten ból zlikwidować natychmiast, a najlepiej za bardzo się nad niczym nie zatrzymywać. Taka projekcja życia takiego naskórkowego. No bo jak się nie zagłębię w pewne rzeczy, to nie będzie bolało. To jest jedno z wielkich kłamstw tego świata. Dlatego, że nie istnieje życie ludzkie, w ogóle takiego doświadczenia nie ma, które można byłoby przeżyć bez cierpienia. Takie życie nie istnieje. Dlaczego? Czy dlatego, że Pan Bóg jest zły? Nie. Dlatego, że nasze bytowanie na ziemi nie jest doskonałe. I świat, w którym żyjemy, nie jest doskonały. Bo gdyby świat był doskonały, byłby Bogiem. Gdybyśmy my byli doskonali, bylibyśmy Bogami. A jesteśmy ludźmi, w dodatku żyjemy w czasie po grzechu pierworodnym. I pewne braki, pewien brak harmonii, jaki istnieje w świecie, słabość też fizyczna, psychiczna nasza, duchowa, to wszystko generuje doświadczenie bólu i cierpienia, z którym jest związany smutek. Ale czy smutek na pewno jest czymś złym? No nie. Bo przychodzą takie chwile, w których nam się trzeba zasmucić. A przynajmniej głęboko zamyślić, i zastanowić nad własnym życiem. A kiedy człowiek naprawdę zaczyna reflektować nad własnym życiem, zaczyna widzieć, że nie jest doskonały, że doświadcza wielu braków, doświadcza braków w sobie, że nie jest taki, jaki chciałby być, że świat wokół nie jest taki, jaki sobie człowiek wymarzył i że generalnie życie ludzkie jest zmaganiem się, jest trudem i jest związane z cierpieniem. I umieć zobaczyć takie braki najpierw w sobie, a nawet bardziej jeszcze umieć nad nimi zapłakać, zasmucić się sobą. Jeszcze raz zwrócę uwagę, nie popaść w rozpacz, ale zasmucić się, jak to pięknie napisał święty Paweł, ku nawróceniu. Czyli ku temu, żeby zacząć głębiej przeżywać rzeczywistość. Żeby przez to, co jest trudne w moim życiu, co jest właśnie tą przestrzenią tego smutku, cierpienia, żeby przez to wchodzić w głębsze poznanie Jezusa. W głębsze poznanie siebie i w taki nieustanny proces nawracania się. I tego też dotyczy to błogosławieństwo. I trzeba się umieć zatrzymać. W takim czasopiśmie Więź w ubiegłym roku, chyba w ubiegłym albo może trochę wcześniej, ukazał się taki artykuł Damiana Jankowskiego, dziennikarza, który nosi tytuł Smutku mój, przy mnie stój. I pozwólcie, że wam fragment tego artykułu, krótki fragment przeczytam. A gdyby tak powiedzieć ludziom, pozwólcie sobie na smutek, dopuśćcie go do siebie i jeśli trzeba, popłaczcie. Bo może dzięki temu pryśnie iluzyjne przekonanie o waszej wszechmocy, a wzmocni się wzajemna międzyludzka bliskość. Nie zawsze jest niedziela. Nie co dzień świeci słońce. Nie wszystko staje się nauczką. Zresztą nie z każdych oczu można wypędzić żal, bo jego źródło okazuje się znacznie głębsze niż je postronnym obserwatorom wydaje. Czasem, by posłużyć się tytułem powieści Filipa Zawady, zbyt wiele zim minęło, by była wiosna. Często się śmieję, ale ogólnie jestem smutnym człowiekiem. Smutek paradoksalnie jakoś mnie lubi. I zdarza mi się, że jedno moje oko się śmieje, a drugie płacze. Ilu z nas zna taki stan? W taki smutku, jak śpiewała Magda Umer, wciąż krążą nam nad głową. Sztuka polega na tym, by nie pozwolić, żeby uwiły sobie gniazdo. Może więc nie warto uciekać przed tym, co jest nieuchronne, przed bólem rozstania i istnienia też, przed poczuciem straty, bezradnością. A gdyby tak powiedzieć ludziom, pozwólcie sobie na smutek, dopuśćcie go do siebie. Jeśli trzeba, popłaczcie. Bo dzięki temu pryśnie iluzyjne przekonanie o waszej wszechmocy. Czy zamiast zdobywcy, Nie lepiej stawać się po prostu istotą współczującą. Patrzeć na bliźnich nie jak na pionki do rozstawienia na własnej szachownicy, a współtowarzyszy niełatwej wędrówki, sporadycznie silnych, ale częściej zmęczonych trudnymi wyprawami. W końcu nie jesteśmy maszynami zaprogramowanymi na efekt, na zysk, na kolekcjonowanie jedynie pozytywnych wrażeń. Ponosimy klęski, rezygnujemy, tracimy. I to jest w porządku. Dzięki temu możemy za miłoszem powiedzieć komuś, kto łka: ja też tak samo płakałem nad sobą. I nie chodzi w tym, o czym była tu mowa, o rozpacz. Absolutnie nie. I w błogosławieństwie smutnych nie chodzi o rozpacz. Chodzi o takie głębokie zamyślenie się nad sobą, nad światem, nad różnymi przeżyciami, które mamy, żeby przed sobą w tych przeżyciach nie uciekać. Nie uciekać. Generalnie mamy taki mechanizm obronny w sobie, że kiedy przeżywamy coś trudnego, to chętnie się z tego przeżycia autujemy. I człowiek szybko potrafi siebie zagłuszać kolejną rozmową, kolejną rozrywką, kolejnym spotkaniem, zakrzyczeniem siebie, kolejnym filmem, różnego rodzaju używkami, rozrywką, etc., etc. Ale im bardziej siebie zagłuszamy, tym bardziej siebie krzywdzimy i tym bardziej niszczymy sami to, co w doświadczeniu smutku i cierpienia jest ogromnym darem. Bo przez to, co budzi w nas smutek, refleksję, zauważenie tego, że w czymś nie dorastam, albo takie spojrzenie na to, że kiedy coś tracę, albo kogoś tracę, to czasem trzeba pójść w tym doświadczeniu aż tak głęboko, żeby zobaczyć, że kiedy opłakuję stratę, to często płaczę nad sobą, bo mnie zaczyna czegoś brakować. Ale każde takie doświadczenie, które mnie boli, jest szansą do ogromnego wzrostu. Do tego, żeby przeżywając to doświadczenie z Bogiem, po pierwsze poznawać Boga. Poznawać Boga. Bo Bóg mówi nam przez Jezusa w tym błogosławieństwie: błogosławieni, którzy się smucą, albowiem będą pocieszeni. I każdy, kto w swoim smutku, który ma odwagę do siebie dopuścić, go przeżyć, wypłakać go przed Bogiem i z Bogiem, ostatecznie dostąpi pocieszenia, wcześniej czy później. Bo nasz Pan jest tym, który pociesza. Jezus jest pocieszycielem. Jest pocieszycielem nieustannie, bo pociesza nas sobą, swoją miłością, tym wszystkim, co uczynił, po to, aby ostatecznie dać nam pełne pocieszenie w niebie, o którym będzie na koniec. Natomiast kiedy człowiek ucieka przed tym doświadczeniem właśnie smutku, pewnych ograniczeń, braków w swoim życiu i zapycha się byle czym, byle jak, byle tylko, to odbiera sobie samemu przestrzeń do duchowego rozwoju i wzrostu. Na pewno pamiętacie treść księgi Hioba. Kiedy poznajemy Hioba, poznajemy go jako człowieka prawego, który oddaje cześć Bogu nawet za swoje dzieci, składa ofiary, a jednocześnie jest bardzo bogaty. Że to jego bogactwo to jest tam opisane w sposób niewyobrażalny. I nagle spadają na niego wszelkie możliwe cierpienia, że aż stał się bohaterem przysłowia Hiobowe wieści albo Hiobowe cierpienia. I traci totalnie wszystko. Jego cierpienie idzie po całości. Jest duchowe, fizyczne, psychiczne. Nikt go nie rozumie. Jest totalnie osamotniony w swoim cierpieniu. I krzyczy. I lamentuje. I kłóci się z Bogiem. I kiedy krzyczy, to do Boga. I co się dzieje? Hiob na koniec zostaje pocieszony. I można by pomyśleć, że tym największym jego pocieszeniem jest to, że dostaje na nowo żonę, jeszcze więcej dzieci, jeszcze więcej pól, wielbłądów, całego bogactwa. Nie, to nie jest największe pocieszenie, jakie otrzymuje Hiob. O jeszcze większym mówi on sam, zwracając się do Boga. Kiedy wyznaje, dotąd znałem Cię tylko ze słyszenia. Dotąd, czyli do tego momentu, w którym doświadczył cierpienia. A teraz, czyli w tym cierpieniu, ujrzały Cię moje oczy. I to jest największe pocieszenie. Poznać Boga. Zobaczyć Jego miłość. Bo kiedy poznajemy Boga, widzimy Jego miłość. I widzimy, że cokolwiek by się nie działo, to On mnie kocha. I dlatego znajdujemy w Piśmie Świętym słowa: choćbyś mnie zabił, Tobie ufać będę. Ale ta ufność nie jest zrodzona z tego, że człowiek jest herosem, nie? I tak sobie postanowił, że cokolwiek by się nie działo, to ja zawsze będę przy Panu Bogu. Guzik z pętelką z tego wyjdzie. Ufność rodzi się w nas wtedy, kiedy właśnie podejmujemy pracę nad sobą, refleksję nad sobą, kiedy podejmujemy też tę duchową walkę, jaką jest zmierzenie się ze swoim smutkiem, swoim cierpieniem i swoim stanem grzeszności. I wtedy przychodzi właśnie poznanie Boga. A poznając Boga, wzrastamy w zaufaniu. Innej drogi nie ma. Zresztą ta jest najpiękniejsza. Otwarta dla każdego. Bo Bóg pragnie się dawać nam poznać. To jest Jego wielkie pragnienie. A nad czym możemy płakać? Skąd się w ogóle biorą łzy? Nie, taka dziwna ciecz czasem płynie po twarzy. A możemy to tłumaczyć biologicznie, nie? Tam oko, kanaliki i te rzeczy. Ale tak naprawdę łzy biorą się z naszego wnętrza. Czasami, kiedy doznajemy ogromnego pocieszenia, bo można płakać ze szczęścia. A czasami, kiedy doznajemy takiego pięknego stanu, o którym pisali ojcowie Kościoła, a który został nazwany darem łez, albo jeszcze inaczej skruchą serca. Skruchą serca. Czyli taki moment, w którym człowiek, poznając własną słabość, własny grzech, nie rozpacza, ale poznaje prawdę o sobie w świetle Bożej miłości i jego serce jest kruszone bólem, który rodzi się z tego, że człowiek widzi, jak bardzo zranił Boga i jaką straszną rzeczą jest to, że odrzucam miłość Boga. A jednocześnie widzę, że On mnie kocha miłością nieskończoną. I wtedy Duch Święty może udzielać daru łez. Taki dar łez miał na przykład przez jakiś czas święty Ignacy Loyola. Wielu innych świętych, w ogóle wielu ludzi ma taki dar, że przez jakiś czas tak się to dzieje, że na modlitwie, czy po komunii świętej, czy kiedy zaczyna myśleć o Bogu, człowiek, jakby łzy zaczynają płynąć same. To jest wielka łaska i nie należy się tych łez wstydzić, ani ich powstrzymywać, bo one oczyszczają serce. Ojcowie Kościoła nazywali te łzy też jakby takimi łzami nowego chrztu. I jeden z ojców Kościoła pisał tak: choć jest to zuchwałe, można w pewnym sensie powiedzieć, że ważniejsze niż chrzest są potoki łez powstałe po chrzcie, bo chrzest zmywa zło, które było w nas przedtem. A przyjąwszy go w dzieciństwie, wszyscyśmy się później splamili. To zaś oczyszczenie jest przez łzy, gdy kochający Bóg, przepraszam, gdyby kochający Bóg nie obdarzył nimi ludzi, to rzadcy byliby ci, którzy byliby zbawieni. Ta skrucha serca jest wielką łaską. Łzy skruszonego serca są ogromną łaską. Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie. Poza tym możemy powiedzieć, że kiedy ktoś to, co jest, co stanowi przestrzeń smutku w jego życiu, cierpienia, przeżywa z Bogiem, to przez to cierpienie wewnętrznie dojrzewa. Przemienia się wewnętrznie, dorasta. To na przykład bardzo widać w dzieciach chorych onkologicznie. Że te dzieci są nad wiek dojrzałe. Po wiele razy bywa tak, że to one przygotowują rodziców do swojego odejścia. Ale też mamy takie doświadczenia w życiu ludzi dorosłych, że ktoś żyje właśnie tak lekko, naskórkowo i nagle doświadcza cierpienia i w tym cierpieniu zaczyna reflektować, jakby zaczyna mieć kontakt z sobą, zaczyna się zwracać do Pana Boga. To jest czas nowych narodzin człowieka. I już to nowe narodzenie jest ogromnym pocieszeniem. Co jest jeszcze bardzo też ważne, żebyśmy nie uciekali przed płaczem. Nie? Ani kobiety, ani mężczyźni. No w ogóle stwierdzenie, chłopaki nie płaczą, no to tak jest tak głupie, że aż głupio je powtarzać. Wiecie, jakie serce nie płacze, jaki człowiek nie płacze? Taki, który ma zlodowaciałe serce. Albo ktoś, kto przeżył ogromną traumę i nie może zapłakać. To jest straszna udręka psychiczna. To, że możemy wylewać łzy, to jest też taki dar pocieszenia w samym tym fakcie. Bo kiedy człowiek cierpi i może zapłakać, to też przynosi ulgę. Pan Bóg nas cudownie stworzył. Taki współczesny teolog napisał na przykład jeszcze na temat smutku. Błogosławiony człowiek, który się smuci do głębi z powodu swoich przewinień, który ma złamane serce z tego powodu, co grzech uczynił z Bogiem w Jezusie, który widzi grzech i jest zdruzgotany widokiem krzyża. Ale zdruzgotany to nie znaczy załamany, tylko zdruzgotany w tym sensie, że jak zaczynamy rozważać mękę Jezusa i naprawdę wchodzimy w to rozważanie i tak to sobie rozważamy, no, nie jak na pobożnych obrazkach, nie? Że Pan Jezus jest taki, nie? Ładne szaty ma i taki w ogóle, jakby się nic nie działo. Tylko rzeczywiście rozważamy, ile było tego biczowania. Człowiek widzi w wyobraźni te strumienie krwi, to poszarpane ciało Jezusa, te kolce, które wbijają się w głowę. To aż budzi przerażenie. Ale to też może nas prowadzić do właśnie tego zapłakania nad sobą. I nad czym możemy płakać tak, płacząc nad sobą? Ale płacząc to nie znaczy litując się nad sobą, nie? Nie rozczulając się nad sobą. To są zupełnie inne pojęcia. Cały czas mówimy o tym płaczu skruszonego serca. No można zapłakać z powodu zaniedbania dobra w swoim życiu, niewykorzystania talentów, niewłaściwego wykorzystania czasu. Generalnie w ogóle bardzo dużo się w świecie marnuje czasu na bzdety. Nad tym, że ileś tam czasu człowiek nie widział, nie poznawał Boga, że nie widział potrzeb swoich bliźnich, nie potrafił im zaradzić. I to jest jakby takie źródło smutku w nas, nie? Ale może być źródło też tego błogosławionego smutku poza nami. I byłoby bardzo źle, gdyby człowiek jakby się smucił tylko ze swojego powodu, a reszty nie widział. No to taki pięknie wyhodowany egoizm, że wow. Nie? Ten smutek musi też widzieć co innego. A ten smutek inny to jest z powodu ludzkich cierpień. Z powodu ludzkich cierpień. Bo kiedy patrzymy realnie na świat i ten najbliżej nas otaczający i ten dalszy, to musimy zobaczyć, jak wiele jest w świecie cierpienia. Naprawdę świat jest pogrążony w cierpieniu. Począwszy od tych największych cierpień, takich największych w sensie też zakresu czy skali, takich jak wojny, kataklizmy, głód na świecie. Większa część świata głoduje. My mamy szczęście żyć w tej sytej części świata. Ale w większości świata ludzie umierają z głodu. Dzieci umierają z głodu. Tego cierpienia wokół nas jest ogrom. U nas ludzie umierają z głodu relacji. Bo czują się samotni, bo czują się opuszczeni, niezrozumiani. Coraz więcej jest chorób psychicznych, bo ludzie nie wytrzymują napięcia życia, bo nie mają do kogo ust otworzyć, bo nie mają z kim porozmawiać. Czują się niezrozumiani. Jest ogrom cierpienia. I my musimy patrzeć na Jezusa i patrzeć, jak Jezus reagował. A co czytamy o Jezusie, który widział cierpienie? Że się wzruszył głęboko, że poruszyło się w nim wszystko, że miał litość dla tych ludzi. Nie wiem, czy oglądaliście jakieś odcinki tego filmu The Chosen. Ja oglądałam niewiele, ale pamiętam taką scenę z jednego z odcinków. Bardzo mnie ta scena poruszyła i mocno do mnie przemówiła, kiedy Pan Jezus z uczniami cały dzień właśnie przyjmował ludzi, uzdrawiał chorych i już uczniowie wszyscy wrócili do obozu, a Jego ciągle nie było. A w międzyczasie przyszła Maryja. I w końcu Pan Jezus idzie, wraca do tego obozu i widać, że On jest po prostu wykończony. Tak po ludzku, ciągnie nogi za sobą, jest brudny, zakrwawiony. Widać, że po prostu ze zmęczenia ledwie się trzyma na nogach. Tak położył głowę na ramieniu Matki Bożej i mówi: Mamo, już nie mam siły. Do mnie ta scena bardzo przemówiła. Bo to tak wygląda. Jeżeli widzimy te różne potrzeby, to naprawdę sił i czasu nie starcza, żeby na nie odpowiedzieć. Ale to nie znaczy, żeby nie odpowiadać. I tak prawdą jest to, co ktoś mi powiedział wczoraj, jak dyskutowałam z kimś o tym błogosławieństwie i o tej przestrzeni. Ktoś mi mówi: no dobra, ale całego świata nie uratujesz, wszystkim ludziom na świecie nie pomożesz. No jasne, że nie. Ale jeżeli Pan Bóg stawia ludzi na drodze, no to trzeba starać się jakoś odpowiedzieć w miarę swoich sił i możliwości. Nie wiem, kto to napisał, ale takie zdanie mi się bardzo spodobało. Przed ranami świata nie wolno nam uciekać. Wiara, która chciałaby zamknąć oczy na cierpienie ludzi, nie jest prawdziwa. Nie jest prawdziwa. I to jest to, o czym nam ciągle na przykład przypomina papież Franciszek. Nie? Kiedy mówi, że trzeba wstać z kanapy i się ruszyć do roboty. Że trzeba iść z radością Chrystusa. Że najpierw trzeba być człowiekiem dla człowieka. Ale to się nie zrodzi z nas. Bo my z natury jesteśmy egoistami. Zrodzi się z relacji z Bogiem. Drugi taki powód smutku, takiego zdrowego, Bożego smutku, to chodzi o to, żeby zapłakać nie tylko nad swoim grzechem, ale nad grzechem świata, nad grzechem innych ludzi. Pan Jezus płakał nad Jerozolimą. Oczywiście nie nad budynkami, nie? Tylko nad ludźmi. I mówi: Jeruzalem, Jeruzalem, nie poznałaś czasu swego nawiedzenia. Naród wybrany był długo przygotowywany na przejście Jezusa. Kiedy Jezus przyszedł, go nie poznali. Mieszkańcy Jeruzalem też nie. Tam, gdzie była świątynia, było serce kultu. Jezus płacze z powodu grzechu narodu wybranego. Płacze też z powodu naszych grzechów. A my mamy zapłakać nad grzechem świata, grzechem ludzi. Zobaczyć, jak bardzo ludzie żyją teraz w zagubieniu. I nie pogardzać tymi, którzy są niewierzący, którzy czasami mówią bzdury na temat wiary. Oni nie zasługują na pogardę, tylko na współczucie. Bo nikt z nas nie zna historii ich życia, nikt z nas nie wie, co doprowadziło do tego, że ten człowiek myśli tak, a nie inaczej. Ale to też wiąże się z poznaniem Boga, że im bardziej człowiek poznaje miłość Pana Boga, tym bardziej też będzie widział, jak grzech rani Boga. I to jest to, o czym nam przypominają objawienia w Fatimie. Nie? Kiedy Łucja słyszy słowa: przynajmniej Ty, ulżyj cierpieniu Maryi, ulżyj cierpieniu Jezusa, przynajmniej Ty. I tak naprawdę te słowa powinny rezonować w każdym z nas nieustannie. Przynajmniej Ty. I nie oglądać się, czy robią to inni, czy nie robią to inni. Przynajmniej Ty. Z wdzięcznością za łaskę usłyszenia tych słów skierowanych do siebie. Przynajmniej Ty. Ale znowu, jak człowiek je tak naprawdę przyjmie i się obejrzy wstecz, to widzi za sobą lata, kiedy tego nie czynił. I jeszcze jest jedna przestrzeń, nad którą trzeba nam zapłakać. Jezus też nad nią płakał. To są grzechy Kościoła. Grzechy pasterzy Kościoła. Wszystkie zaniedbania, które są w Kościele. To nie powinno w nas budzić zgorszenia, pretensji, ale smutek. Bo Kościół to Chrystus. I im więcej jest rzeczy niewłaściwych w Kościele, tym bardziej Chrystus jest poraniony. Zasmucić się nad sobą, nad innymi, nad grzechem świata, nad Kościołem. I do czego to prowadzi? Do tego, że człowiek jest wyzwalany z własnego egoizmu i do prawdziwego kultu. Chrześcijaństwo to nie jest przede wszystkim kult, to nie jest przede wszystkim pobożność. Różne praktyki religijne są elementem. Ale chrześcijaństwo jest czymś znacznie większym. Bo chrześcijaństwo to jest żywy Chrystus. A ja mam jakby ucieleśniać Chrystusa, żyć tak jak On. Taki ładny tekst o prawdziwym kulcie, jaki powinien być, napisał Tomasz Halik, teolog współczesny. Pisał tak. Chrześcijaństwo nakazuje naszemu ego przylgnąć do ego innych, przybić się do krzyża solidarności, aż po wylanie krwi i wody z własnego serca. Widzieć rany świata i dać się nimi zranić. Przezwyciężyć egoizm nie za pomocą różnych technik ascezy i medytacji, lecz pozwolić, by z modlitwy wyrosło działanie praktycznej miłości i konkretnej pomocy bliźnim. I w tym jest całe błogosławieństwo. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Bo wielkim pocieszeniem jest móc służyć. Mieć serce wyzwolone z takiego przywiązania do siebie, tego, że mnie się należy, że powinni inni. Ale mieć serce wolne i uradować się tym, że mogę służyć. To wielka łaska. I to jest życie tym błogosławieństwem. I można być głęboko szczęśliwym, jednocześnie smucąc się właśnie tak po Bożemu. Przeżywając taki ból serca, że nie potrafię Jezusa kochać tak, jakbym chciał czy chciała, że widzę, że On jest raniony grzechem, że na świecie jest grzech, że jest tyle rzeczy, które powinny wyglądać inaczej, że ludzie cierpią, że ja cierpię, że przeżywam stratę, że ktoś mi umiera, ktoś odchodzi, ktoś mnie obgaduje, ktoś na mnie pluje, ktoś mnie poniża. I to może mnie boleć. Może rodzić cierpienie, ale nie musi załamywać. I mogę w tym dorastać, dojrzewać i cieszyć się tym, że mogę żyć naśladując Jezusa, bo On cierpiał, bo On był smutny, bo był odrzucony, wzgardzony. Cierpiał w każdy możliwy sposób. I zauważcie, że Bóg w Jezusie nie przyszedł na ziemię po to, żeby cierpienie zlikwidować, ale żeby je na siebie przyjąć i z nami przeżyć. I żebyśmy mogli mieć absolutną pewność co do tego, że Jezus jest ze mną w każdym moim cierpieniu. W każdym. Nie wiem, jak to jest, ale wiem, że Jezus jest z nami, ze mną, w każdym moim doświadczeniu smutku i cierpienia. I to jest też pocieszenie. A ostateczne pocieszenie, największe, będzie w niebie. I tak nam o tym pisze Apokalipsa świętego Jana w 21 rozdziale. I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I miasto święte, Jeruzalem nowe, ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu. Oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi i będą oni Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi i otrze z ich oczu wszelką łzę. I otrze z ich oczu wszelką łzę. A śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ani krzyku, ani trudu już odtąd nie będzie. Bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł zasiadający na tronie: oto czynię wszystko nowe. I otrze z ich oczu wszelką łzę. Nie wiem, jak wy to przeżywacie, ale ja jak sobie wyobrażam taką scenę, że ktoś płacze, a ktoś inny podchodzi i z miłością ociera łzę na twarzy, to mnie to strasznie wzrusza. To taka scena, która mi kruszy serce, to na pewno. A Jezus nam obiecuje, że przyjdzie taki moment, w którym On sam, nie ktoś inny, On sam otrze z naszych oczu każdą łzę. Więc warto się smucić, ale po Bożemu. Nie rozpaczać, ale przyjąć doświadczenie tego, co jest trudne, doświadczenie cierpienia, aby wzrastać, dojrzewać i być szczęśliwym.